Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Therapy Nation Jonathana Alperta to książka z pogranicza psychologii popularnej, publicystyki społecznej i krytyki kultury. Autor jest praktykującym psychoterapeutą,
który po dwóch dekadach pracy zawodowej stawia niewygodne pytanie, dlaczego w czasie, gdy terapia stała się bardziej dostępna i mniej stygmatyzowana, tak silnie rośnie język lęku, bezradności i społecznego podziału. Nie jest to argument przeciwko leczeniu zaburzeń psychicznych ani przeciwko samej pomocy terapeutycznej. Alpert analizuje raczej skutki nadmiernej, źle prowadzonej lub przeniesionej poza gabinet terapii. Interesuje go zwłaszcza kultura, w której pojęcia kliniczne trafiają do codziennych konfliktów, a potwierdzanie emocji może zastępować pracę nad zmianą zachowania. Książka korzysta z doświadczeń autora z pacjentami i łączy je z diagnozą amerykańskiej debaty publicznej. Jej zasadniczym celem jest obrona terapii rozumianej jako narzędzie wzmacniania sprawczości, odporności i odpowiedzialności, nie zaś jako stałe potwierdzanie każdej interpretacji własnej krzywdy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, paradoks rosnącej dostępności terapii i pogarszającego się poczucia dobrostanu. Punktem wyjścia Alperta jest paradoks, a nie prosta teza o szkodliwości terapii.
Z jednej strony korzystanie z pomocy psychologicznej przestało być w Stanach Zjednoczonych tematem wstydliwym, a wiedza o zdrowiu psychicznym jest powszechniejsza. Z drugiej strony autor zauważa, że publiczny język coraz częściej opisuje doświadczenia przez pryzmat lęku, traumy i kryzysu, zaś społeczne poczucie napięcia nie słabnie. Nie dowodzi to automatycznie, że terapia powoduje depresję czy lęk. Sama zbieżność tych zjawisk nie jest dowodem przyczynowości.
Alpert wykorzystuje ją jednak do zakwestionowania wygodnego założenia, że większa ilość terapii zawsze musi oznaczać lepsze rezultaty.
Jego istotne rozróżnienie dotyczy jakości i celu pracy terapeutycznej. Pomoc może być potrzebna, skuteczna i wręcz niezbędna przy poważnych problemach psychicznych.
Może jednak również utrwalać cierpienie, jeśli wielokrotnie koncentruje się na jego opisie, bez przejścia do działania, nauki radzenia sobie i sprawdzania przekonań.
Autor pyta więc, czy część współczesnej kultury terapeutycznej nie wzmacnia nadmiernej obserwacji własnego dyskomfortu. To przesuwa dyskusję z pytania, czy terapia jest dobra, na bardziej użyteczne dla kogo, w jakim celu, według jakich kryteriów postępu i przez jaki czas.
W tym sensie książka jest polemiką z traktowaniem terapii jako uniwersalnego, pozbawionego kosztów, rozwiązania każdego życiowego problemu.
Po drugie, gdy język gabinetu staje się narzędziem codziennych sporów, jednym z najbardziej rozpoznawalnych tematów książki jest ekspansja terapiomowy poza relację terapeutyczną.
Alpert zwraca uwagę, że określenia takie jak toksyczny czy narcyz zaczęły funkcjonować w zwykłych rozmowach, mediach społecznościowych i sporach rodzinnych. Pojęcia, które w profesjonalnym kontekście wymagają ostrożnej oceny historii danej osoby i precyzji, mogą wtedy zamieniać się w szybkie etykiety.
Autor nie kwestionuje, że przemoc, manipulacja lub destrukcyjne relacje istnieją.
Krytykuje natomiast automatyzm, z którym kliniczne słownictwo bywa używane do rozstrzygania skomplikowanych konfliktów.
Mechanizm jest ważny, ponieważ etykieta potrafi zastąpić analizę. Jeśli druga osoba zostanie bez dalszego namysłu nazwana toksyczną, łatwiej pominąć pytania o granice, wzajemne zachowania, kontekst oraz możliwe sposoby naprawy relacji.
Taki język może też nadawać prywatnej interpretacji pozór diagnozy i moralnej pewności.
W rezultacie rozmowa przestaje dotyczyć konkretnego problemu, a zaczyna dotyczyć tożsamości drugiej strony. Alpert przedstawia to zjawisko jako element szerszej zmiany kulturowej.
Terapia, zamiast być miejscem rozwijania wglądu i odpowiedzialnej komunikacji, może dostarczać słownika do publicznego osądzania.
Wartość tej części książki polega na przypomnieniu granicy między pojęciem użytecznym w pracy klinicznej a hasłem używanym bez diagnozy,
bez kontekstu i bez odpowiedzialności za konsekwencje.
Po trzecie, afirmacja bez odpowiedzialności jako ryzyko nieskutecznej pomocy, Alpert przeciwstawia sobie dwa cele,
które w praktyce nie muszą się wykluczać, lecz jego zdaniem coraz częściej są mylone chwilowe poczucie ulgi i rzeczywista poprawa funkcjonowania.
Uznanie emocji pacjenta jest ważną częścią dobrej terapii. Osoba w cierpieniu nie potrzebuje zawstydzania ani zaprzeczania temu, co przeżywa. Autor argumentuje jednak, że sama afirmacja staje się niewystarczająca, gdy nie prowadzi do pytań o wybory, nawyki, reakcje i możliwe działania.
W jego ujęciu terapia ma pomagać odzyskiwać sprawczość. Oznacza to między innymi rozpoznawanie tego, na co człowiek ma wpływ, uczenie się tolerowania nieuniknionego dyskomfortu oraz podejmowanie stopniowych zmian. Jeśli terapeuta wyłącznie potwierdza zewnętrzne wyjaśnienia problemów, pacjent może odczuwać krótkotrwałe ukojenie, ale jednocześnie utrwalać przekonanie, że nic od niego nie zależy. Alpert uważa, że taki schemat sprzyja unikaniu i ruminacji, zamiast budowaniu kompetencji.
To stanowisko nie oznacza obarczania ludzi winą za chorobę, traumę czy realne bariery społeczne. Sens krytyki leży w proporcjach. Cierpienie może mieć źródła zewnętrzne, ale pomoc nadal powinna wzmacniać zdolność odpowiedzi na nie.
Autor opowiada się zatem za terapią, która łączy empatię z wymaganiem, wsparcie z uczciwą informacją zwrotną oraz zrozumienie przeszłości z praktyką zmiany w teraźniejszości.
Po czwarte, polityzacja terapii i redukowanie pacjenta do kategorii tożsamości.
Książka podejmuje również kontrowersyjny problem przenikania politycznych ram interpretacyjnych do pracy terapeutycznej. Alpert twierdzi,
że część środowiska zaczęła zbyt łatwo ujmować doświadczenia pacjentów przede wszystkim w kategoriach grupowej tożsamości, nierówności i relacji między uciskiem a uprzywilejowaniem. Jego zarzut nie polega na negowaniu rasizmu, seksizmu, dyskryminacji czy ekonomicznych ograniczeń.
Chodzi o to, że takie czynniki nie powinny automatycznie wyjaśniać każdej trudności zgłaszanej przez konkretną osobę.
Z perspektywy klinicznej redukcja jest problematyczna, ponieważ terapia opiera się na uważnym rozumieniu indywidualnej sytuacji.
Dwie osoby należące do tej samej grupy mogą inaczej odczuwać podobne wydarzenie, mieć inne zasoby, relacje, cele i mechanizmy radzenia sobie.
Gdy terapeuta narzuka jedną interpretację przed wysłuchaniem pacjenta, ryzykuje, że zamiast pomagać, będzie potwierdzać własne założenia.
Brawo ocenie Alperta pacjent może wtedy czuć się nie tyle zauważony, ile sprowadzony do symbolu szerszego sporu społecznego.
Jest to zarazem najbardziej ideologicznie sporny wymiar książki. Czytelnik może nie zgadzać się z rozmiarem zjawiska opisywanego przez autora, a mimo to uznać zasadę za wartościową. Terapia powinna unikać politycznej indoktrynacji i zachować ciekawość wobec jednostkowego doświadczenia.
Kontekst społeczny może być istotny, lecz nie powinien zastępować diagnozy problemu ani wspólnie ustalonych celów pracy.
Na koniec. Od kultury krzywdy do odporności psychicznej i działania, Alpert opisuje współczesną kulturę terapeutyczną jako środowisko,
drogę, którym zwykłe trudności życiowe bywają zbyt szybko przedstawiane jako urazy, wymagające ochrony przed dyskomfortem.
Jego pojęcie kultury skargi odnosi się do wzorca myślenia, który przesuwa uwagę z tego, co można zrobić, na to, kto zawinił i dlaczego sytuacja jest niesprawiedliwa.
Autor przyznaje, że niesprawiedliwość bywa realna. Ostrzega jednak, że uczynienie jej jedyną osią interpretacji może pozostawić człowieka w poczuciu bezsilności.
Alternatywą ma być odporność psychiczna, rozumiana nie jako nakaz milczenia o bólu ani kult samowystarczalności.
W praktyce oznacza ona zdolność do znoszenia frustracji, uczenia się na błędach, regulowania reakcji i podejmowania działań mimo niepewności.
Taka perspektywa jest szczególnie ważna w terapii lęku, gdzie całkowite unikanie trudnych sytuacji często podtrzymuje problem.
Alpert podkreśla, że pomoc nie powinna jedynie tworzyć bezpiecznej przestrzeni do opowiadania o trudnościach, lecz także przygotowywać do powrotu do realnego świata.
Ta część diagnozy ma konsekwencje poza gabinetem. Autor łączy styl myślenia o krzywdzie z zaostrzeniem sporów rodzinnych, zawodowych i politycznych.
Nawet jeśli czytelnik odrzuci część szerokich wniosków, książka prowokuje użyteczne pytanie, czy język troski wspiera rozwój kompetencji, czy czasem niechcący zachęca do unikania odpowiedzialności i konfliktu.
Podsumowując, Therapy Nation warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym psychologią, zdrowiem psychicznym i wpływem języka terapeutycznego na życie społeczne.
Może być szczególnie użyteczna dla osób korzystających z terapii, terapeutów, rodziców oraz wszystkich, którzy zauważają,
że kliniczne terminy coraz częściej pojawiają się w konfliktach prywatnych i publicznych.
Jej praktyczna wartość nie polega na dostarczaniu uniwersalnej recepty,
ani na zastępowaniu profesjonalnej pomocy. Polega raczej na zaproponowaniu lepszych pytań o cel terapii, czy zwiększa ona samodzielność, czy pomaga zmieniać zachowania. Czy odróżnia poważne cierpienie od nieuniknionych trudności życia? Książka wyróżnia się na tle wielu popularnych publikacji o zdrowiu psychicznym, ponieważ nie promuje po prostu większej otwartości emocjonalnej, większej liczby diagnoz, czy większego dostępu do usług. Alpert, jako praktykujący psychoterapeuta, kieruje krytykę również do własnego zawodu. Łączy perspektywę gabinetu z polemiką dotyczącą amerykańskiej kultury, polityki tożsamości i mediów. Dzięki temu jest bardziej esejem krytycznym niż podręcznikiem samopomocy. Należy przy tym czytać ją z nastawieniem analitycznym. Autor formułuje mocne, szerokie tezy, zwłaszcza gdy wiąże praktykę terapeutyczną z podziałami społecznymi. Dlatego warto odróżniać jego obserwacje kliniczne od generalizacji kulturowych. Właśnie ta sporność stanowi jednak jej intelektualny atut. Derapination przypomina, że empatia i odpowiedzialność nie muszą być przeciwieństwami, a dobra terapia powinna dążyć nie tylko do ulgi, lecz również do większej sprawczości pacjenta. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jonathan Alpert, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.